Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. I mamy połączenie z Aldoną Hartwińską. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
W którym miejscu pani jest, co pani widzi, co pani myśli po tych 1000 dniach wojny na Ukrainie?
Po pierwsze chciałabym podkreślić, że to nie jest 1000 dni wojny, bo wojna w Ukrainie zaczęła się w 2014 roku. Ja w tej chwili ze względów bezpieczeństwa swoich, ale przede wszystkim osób, z którymi jestem tutaj, nie mogę powiedzieć, gdzie jestem, ale mogę powiedzieć tyle, że dalej na wschód raczej się już jechać nie da. I co widzę? Wyglądam za okno, widzę szerokie pola i na horyzoncie jakieś ślady dymu.
Czyli jest pani gdzieś bezpośrednio w okolicach linii frontu. W jakiej kondycji są żołnierze teraz, dzisiaj? Czy mają świadomość tego, że od 1000 dni trwa ta pełnoskalowa rosyjska agresja?
Tutaj raczej rozmawiamy o tym, że dzisiaj w nocy była temperatura na minusie. Rozmawiamy o tym, że trzeba kupić potrzebne rzeczy na zimę, śpiwory, ciepłe buty. Gdzieś ten temat, tak naprawdę to ja chłopakom dzisiaj przypomniałam, że jest ta rocznica, w cudzysłowie. Byli w ogóle zdziwieni, że będę miała łączenie z radiem. Zapytali dlaczego. Właśnie musiałam im wytłumaczyć, że w Polsce mówi się, że to jest 1000 dzień wojny.
Nie tylko w Polsce się mówi o tym, że to jest 1000 dzień wojny, bo 1000 dni to już jest
pełnoskalowej
inwazji. No to dobrze, to w takim razie o tej codzienności porozmawiajmy w tym 1000 dniu wojny. Jak ta codzienność wygląda, jak wygląda zaopatrzenie, jak wygląda uzbrojenie? Czy żołnierze ukraińscy mają jeszcze tą wolę walki, wolę zwycięstwa?
No my dokładnie o tym wczoraj rozmawialiśmy. Przyjechaliśmy tutaj dosyć późno. Tutaj w Ukrainie zwyczaj jest taki, że kolacja jest tym najważniejszym posiłkiem, więc jak usiedliśmy do stołu, to długo rozmawialiśmy właśnie o tym, co się dzieje. Rozmawialiśmy o mobilizacji, rozmawialiśmy o tym, kogo jeszcze można mobilizować. Czy w ogóle jest ktoś jeszcze tam w Ukrainie, kogo można mobilizować, bo ja w tej chwili przebywam z żołnierzami brygady desantowo-szturmowej i oni w tej chwili pojechali właśnie na poligon szkolić nowy narybek, że tak powiem, osoby, które dopiero co zostały, że tak powiem, dołączone do armii. I tam są osoby nawet w wieku 50 lat. Także to nie są młoda, że tak powiem, siła, ale już po prostu wiele osób, które tak naprawdę raczej nie kojarzą się z żołnierzami.
I ci, którzy są zmobilizowani, często właściwie myślą o tym, żeby jak najszybciej wrócić do domu, a nie o tym, żeby walczyć z Rosjanami.
Znaczy nie tylko oni. Myślę, że osoby, które poszły jako ochotnicy 3 lata temu, to też bardzo chcą wrócić do domu, bo nie mają często takiej możliwości. Przepustki są rzadko, rotacje prawie nigdy. Też by chcieli wrócić do domu, także to nie tylko ci mobilizowani.
Ale tam o tą wolę walki, wolę zwycięstwa się zapytałem.
Jest. Myślę, że ona się nie zmieniła. Jest po prostu troszeczkę inna perspektywa. Dalej nie wiemy, co będzie po wyborach. Wczoraj była informacja o tym, że Biden zezwolił na to, żeby zastosować rakietę Atakams po terytorium Rosji, więc my tutaj czekamy na odpowiedź na tą decyzję, która może być głośna i wybuchowa. Więc to jest raczej to, na co my czekamy dzisiaj w ramach tego tysięcznego dnia pełnoskalowej inwazji. Ale wola walki jest. To nie jest tak, że po prostu podnosimy ręce do góry, się poddajemy. Absolutnie nie.
To pytanie o to zaopatrzenie i to codzienne życie. Powiedziałeś, że kolacja jest najważniejsza, ale czy jest coś do zjedzenia na tą kolację?
Tutaj akurat tak. Tutaj akurat nie ma problemu. Na początku, kiedy tu przyjeżdżaliśmy, był duży problem z logistyką. W tej chwili ta logistyka już działa tak, jak powinna. Natomiast są miejsca oczywiście, gdzie jedzenie nie dociera, albo dociera z opóźnieniem. Inaczej. No ja myślę, że będąc zwyczajnym ukraińskim żołnierzem, byłoby bardzo ciężko przeżyć na ukraińskiej racji żywnościowej, bo po prostu to nie są jakieś smaczne rzeczy, to nie są rarytasy. No tak. Więc bardzo się wszyscy cieszą, kiedy przewozimy konserwy z Polski na przykład. przykład.
Ale powiedziałaś, że już temperatura jest ujemna. To miejsce, w którym mieszkają, czy w nocy są, jeżeli są w ogóle noce na linii frontu, są noce na linii frontu, czy cały czas?
Są. My tutaj normalnie dzisiaj spaliśmy. W piecu było napalone, więc w początku, że tak powiem, na samym początku było bardzo ciepło. Chłodniej się robi o poranku, kiedy już tam piec dogasa. Ale noce są, tak. Noce są przespane przez chłopaków na 100%. Ja gorzej, bo ja słyszę wszystko, co się dzieje dookoła, budzę się i przeżywam, tak, to, co słyszę poza naszą chatą, ale chłopcy spali normalnie. Jeszcze słyszę, że niektórzy jeszcze śpią.
Bo jest godzina 8:21, a ten dzień powiedziałaś, że pojechaliby szkolić na poligon tych rekrutów, którzy trafią na linię frontu, ale są też codzienne, rozumiem, akcje bojowe.
Tak, oczywiście są codzienne wyjścia. Ja na przykład, my tutaj przywieźliśmy w tej chwili medycynę taktyczną dla medyków bojowych, z którym się nie zobaczę. Już wiem, że się z nimi nie zobaczę, bo oni właśnie są na zadaniu bojowym i się po prostu rozminiemy, bo nawet nie są w stanie mi powiedzieć, kiedy wrócą, tak? Bo niestety zadanie bojowe medyka wygląda tak, że wychodzi i nie wie, kiedy wróci, tak? Bo tych rannych może być bardzo dużo, ale wiem, że się po prostu rozminiemy.
Przyzwyczajeni są już żołnierze do tego, że czy do śmierci można się przyzwyczaić?
Myślę, że nie da się do tego przyzwyczaić, ale da się ją oswoić. To są często bardzo stosują żarty, których ja nie jestem w stanie zrozumieć. Na przykład rozmawiałam wczoraj z kolegą, który powiedział mi, że wychodzi na zadanie. Jakby trzeba mam kupić skarpetki zimowe, ale jakby mi urwało nogę, to będzie jedno mniej, będzie tani. Także to są tego typu klimaty. Oni oswajają to wszystko żartami i po prostu taką codziennością.
A ty jak w tym wszystkim się czujesz?
Jak zwykle dostaję większego kopa motywacji. Jak widzę, co jest tutaj, jak jestem tak blisko z nimi i tak blisko wroga, że tak powiem, to widzę, jak jest tu wszystko dalej potrzebne. Jak wojna troszeczkę się ludziom znudziła już, ale tutaj ta pomoc jest cały czas bardzo potrzebna.
Ludziom być może się znudziła w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale tam trwa ta walka i trwa ta codzienność.
Znaczy jest różnica, jak się jedzie przez całą Ukrainę, im bliżej się jest frontu, to różnica jest kolosalna i w podejściu do wojny, i w standardzie życia, i no we wszystkim po prostu. A tutaj, gdzie już jakby, tak jak powiedziałam, dalej na wschód się nie da, to już w ogóle jest to trochę taka równoległa rzeczywistość.
A czy ludzie, czy cywile tam gdzieś jeszcze mieszkają, chowają się po piwnicach, a może mieszkają w swoich własnych domach?
Ja jestem akurat w takim miejscu, gdzie bardziej bym to określił jako wieś, ale przyjechaliśmy wczoraj w nocy, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ale myślę, że na pewno są, bo tutaj nie ma aktywnych działań bojowych, tu gdzie, bo to jest miejsce, w którym oni zjeżdżają z pozycji i odpoczywają. Ale jestem przekonana, że są tutaj jeszcze ludzie.
A czy informacja o tym, co się dzieje w ogóle na innych liniach frontu, czy to dociera do tej wioski, do tego miejsca, w którym jesteś?
Tak, bo ja jestem podpięta pod internet, bo rozmawiamy, prawda, na żywo, więc tutaj jakby informacja jest, są kanały informacji, z której żołnierze czerpią informacje, także tutaj wszystko dociera, wiedzą, co się dzieje na innych odcinkach frontu, wiedzą, że podobno wczoraj do Czasifiaru weszli, że weszli do Kupiańska, ale ich wybili, odbili stamtąd, prawda, wiedzą, co się dzieje w Kurachowie, także to wszystko tutaj, my wszystko jesteśmy na bieżąco.
I rozumiem, że są inne kanały komunikacji niż te, którymi my się posługujemy, czyli inne niż portale internetowe.
Tak, ale myślę, że tymi innymi kanałami się nie komunikują w tych sprawach, a raczej pilnują swojego odcinka. Raczej to są też informacje od znajomych, którzy są na innych odcinkach. To w ten sposób raczej się wymieniają informacjami niż jakieś tam nasłuchiwanie radia z innego odcinka frontu. Nie, takich rzeczy raczej tutaj się nie robi. To są wszystko otwarte źródła. Można normalnie jakby ze źródeł różnych osintowych, czyli z tego białego wywiadu skorzystać, zobaczyć, co się dzieje. I myślę, że tutaj większość ludzi tak robi.
My rozmawialiśmy przed amerykańskimi wyborami. Powiedziałeś wtedy, że żołnierze, którzy są na froncie, mówią, że lepiej, żeby wygrał Trump wybory. To jak przyjęli wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Czekamy. Po prostu czekamy. Wczoraj o tym rozmawialiśmy właśnie po decyzji Bidena i doszliśmy tak wspólnie do wniosku, że chyba nie będzie dobrze, skoro Biden wykonuje takie ruchy, skoro pokazuje im więcej, chce po prostu dać jak najwięcej pomocy Ukrainie, bo zdaje sobie sprawę z tego, że później tej pomocy nie będzie wcale. To jest to, co ja wczoraj przy stole usłyszałam.
Czyli decyzje Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, odchodzącego, żołnierze ukraińscy i przy tym stole przyjęto dobrze.
Znaczy, no, to są ci sami, którzy wtedy mówili, że czekali, ale teraz jeszcze Trump prezydentem de facto nie jest, więc żadnej decyzyjności z nim nie ma. Także zobaczymy, co będzie, kiedy już będzie mógł podejmować jakieś decyzje. No.
Wczoraj gdzieś w okolicach linii frontu albo nawet na samej linii frontu był prezydent Zełenski, ale nie w tym miejscu, w którym ty jesteś.
No ja nawet szczerze mówiąc nie wiem, gdzie był Zełenski, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy on się zjawia. Przecież on nawet do Bachmutu wjechał, kiedy już był Bachmut oblężony. Także to nie jest pierwszy raz, kiedy PR-owo prezydent Ukrainy zjawia się gdzieś blisko frontu, żeby pokazać, że jest z żołnierzami.
I że nie boi się, tak jak i żołnierze, nie boi się wojsk rosyjskich.
Szczerze mówiąc, jeżeli jest wjazd dobrze zaplanowany, jeżeli wjeżdża samochodem opancerzonym, który ma REP, czyli anteny antydronowe, to myślę, że to naprawdę musiałby mieć pecha, żeby coś się stało, bo po prostu pilnuje się takich przejazdów, takich, że tak powiem, VIP-ów można to nazwać. I to nie jest jakieś bardzo skomplikowane zadanie, żeby przewieźć kogoś w jakieś miejsce.
1000 dni upłynęło od 22 lutego 2022 roku, a kiedy ty po raz pierwszy pojechałaś na linię frontu?
W styczniu 2023, więc rok już jak po pełnoskalowej inwazji.
Wtedy i teraz co zmieniło się? Czy w ogóle coś się zmieniło?
No zmieniła się przede wszystkim, znaczy ta wojna, ja zawsze powtarzam, że Ukraina to jest największy poligon na świecie w tej chwili, bo to się testuje wszystko. Każdą nową broń i jednej rzeczy możesz się nauczyć dzisiaj, ona jutro będzie nieaktualna. To przede wszystkim dotyczy dronów, dronów kamikadze, w ogóle wykorzystania technologii, częstotliwości i wszystkich takich innych rzeczy. Jak na początku pracy tutaj drony kamikadze, te, które po prostu lecą z misją samobójczą, latały na 4-5 kilometrów. W tej chwili nawet do 40, bo Rosjanie nauczyli się stawiać antenę, która po prostu jest retransmitorem sygnału i wydłuża możliwość lotu takiego drona. Także w tej chwili w ogóle poruszanie się tutaj jest bardzo niebezpieczne. Trzeba to robić bardzo szybko, sprawnie i używać siatek maskujących do samochodów. Także to się zmieniło, że jest po prostu bardzo, bardzo trudno.
A co wiemy na temat koreańskich żołnierzy, którzy gdzieś tam w okolicach Kurska podobno są?
Są w okolicach Kurska, są w okolicach Zaporoża, już byli widziani. Są to potwierdzone informacje przez sztab generalny, że byli widziani. Podobno niektórzy trafili nawet do niewoli już. Także tyle co ja. No ja ich nie widziałam, tak powiedzieć nie mogę, czy są, ale koledzy mówili, że byli po drugiej stronie po prostu barykady.
Jakie masz plany na dzisiaj?
Dzisiaj jest w sumie najważniejszy dzień. Mieliśmy się spotkać z tymi medykami bojowymi, to się nie uda, ale trzeba będzie zawieźć rzeczy, które przywieźliśmy, czyli medycynę taktyczną, jakieś tam termowizory i przekazać odpowiednim osobom, tak żeby jak najszybciej zaczęły pracować. Przywieźliśmy tutaj 63 opaski uciskowe. To jest bardzo dużo, albo i bardzo mało, bo każdy żołnierz, który idzie w okopy, powinien mieć przy sobie 4 opaski uciskowe na 4 kończyny, czyli można policzyć, ile osób zabezpieczyliśmy. Nie jest to duża liczba, szczególnie, że pracujemy z bardzo dużą brygadą.
Powiedziałeś w okopy, czyli linie obronne.
No tak, linie obronne też, ale okopy to też mogą być celem ataku, czyli jakby szturmu. Żołnierze, z którymi pracuję, głównie zajmują się właśnie zajmowaniem okopów przeciwnika, więc raczej zajmują się atakowaniem, a nie obroną.
Kiedy wracasz do Polski?
Myślę, że w ciągu kilku dni już będę w kraju.
A jak twoja książka?
Jeszcze raz?
Jak twoja książka?
No, wydaje mi się, że mam przepływ informacji gorszy, bo wiadomo, że jak ja wyjeżdżam z Polski, to bardziej się skupiam na tym, co się dzieje tu, ale wydaje mi się, że jest duża szansa, że pójdzie do druku. Także bardzo się cieszę, bo będą też historie o ludziach, z którymi tu wczoraj jadłam kolację przy tym stole.
Ile osób siedziało przy tym stole?
Sześć.
Czyli pięciu mężczyzn i jedna kobieta.
Dokładnie. I to jest po prostu taka, no można ich nazwać grupą ogniową, czyli to jest grupa, która zawsze razem wykonuje zadania, jest podłączana pod jakby inną część tego batalionu i oni po prostu razem żyją, razem jedzą, razem śpią i uczą się siebie nawzajem, bo te zadania, które oni wykonują, są po prostu takie, że no, ludzie się muszą znać, muszą sobie ufać, muszą się rozumieć bez słów. I dlatego wszyscy żyją w jednym domu, poznają się, przebywają ze sobą i w ten sposób się siebie uczą.
Przekaż grupie bojowej pozdrowienia od Radia Wnet.
Przekażę. Bardzo dziękuję.
Aldona Hartwińska była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:31.